Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd wybierzemy się dziś? Zacierając ręce zapytał.
Panie Paweł.
Wciągając kalosze na nogi zapytał.
Dokładnie.
To tak powinno być.
No, spełniam wasze odwieczne marzenie, czar Polesia nie pryśnie, tylko zostanie z nami na dłużej, bo wiadomo, jeden podcast nie wystarczy. Odwiedzimy Polesie. Region bardzo zmitologizowany, podzielony między Białoruś i Ukrainę, ale trochę też jest w Polsce i w Rosji. Można powiedzieć, bardzo ukraińska historycznie część Białorusi. Pograniczna, też rodzaj, byśmy powiedzieli, no może pomostu, to nie, jakiś grobli, tak naprawdę, albo tratwy. I taki trójkąt wam pokażemy. Białorusko-polsko-ukraiński, ale dorzucać będziemy Tatarów, Rosjan, Włochów nawet i tak dalej, obiecuję. No i oczywiście dzisiaj opowiemy wam, jak to był region niezwykle ważny w takim wymiarze konfliktów i koegzystencji różnych ludów i wyznań chrześcijańskich.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale zacznijmy od takiej mini naszej bablowej Wikipedii, czyli gdzie my jesteśmy w ogóle. Polesie, słuchajcie, to są największe bagna w Europie. Przed melioracją, czyli osuszaniem niestety, to było ponad 30 tysięcy km2 w różnych miejscach. Dzisiaj jest gdzieś z 15 tysięcy, co i tak jest bardzo dużo. Przypominam wam, że w Polsce nad Biebrzą bagna, które są uważane za duże, to jest 1000 km2. A tutaj oryginalnie było ponad 30 razy więcej. Cały ten obszar oczywiście jest szersza, węższa definicja, jaki jest zakres tego pojęcia. My damy taką węższą, no to jest około 150 tysięcy km2. Kawałek w Polsce, kawałek w Rosji, przede wszystkim Białoruś i Ukraina. Osią taką przecinającą jest Prypeć. Rzeka, która jest dopływem Dniepru, jest długą rzeką, bo ma 775 km2. I skąd nazwa teraz? Trochę etymologii. No więc są, prawda, lingwiści, językoznawcy podkreślają, no pewnie no, jest ten po lesie, no to jest las. No więc jest, że z tym lasem, po lasem i tak dalej. Druga opcja jest, że jest pol, czyli nawiązuje do błota, ale u Bałtów. Bo mówimy, proszę o tym, pamiętajcie zawsze, że są dwa te główne, no nieduże, ale bardzo ciekawe narody bałtyckie, czyli Litwini i Łotysze. I były też inne takie mniejsze grupy, ale co jest bardzo ważne, że to są języki, które są naprawdę z nami bardzo spokrewnione. Oni razem z nami właśnie mieszkali, bo to jest, uważa wielu bardzo badaczy, to jest ta praojczyzna Słowian. Właśnie południowa część Polesia, znaczy w ogóle Polesie generalnie, te tereny pogranicza Białorusi, Ukrainy, bo też jak zobaczycie, idzie ta granica. Są też naukowcy, którzy mówią, a to w ogóle można połączyć, że to jest i pol, i las, i to jest w ogóle, pokazuje ten synkretyzm Bałtów i Słowian. Dregowicze to plemię słowiańskie, tak jak wiecie, no na przykład nas Węgrzy Lędzianie, tak? No to Dregowicze, plemię słowiańskie, kluczowe w regionie, od dreg, czyli starosłowiańskie bagno. Więc jest ten wątek lasów i bagien. I po raz pierwszy, tutaj Ukraińcy podkreślą oczywiście, po raz pierwszy, kiedy jest nazwa Polesia, w Kronice Halicko-Wołyńskiej, w latopisie z 1274 roku, czyli z terenów dzisiejszej Ukrainy. To jest stara nazwa w takim razie, pamiętajcie o tym, że są tak, że znajdziemy sporo w Europie nazw różnych regionów, które wcale nie są takie stare. Ludność, kto tam mieszka? No olbrzymia większość, byśmy powiedzieli, no zwano ich Poleszczukami, czasami od miasta Pińsko, o którym będziemy mówić, Pińczukami. I Sławianie, to nie podlega dyskusji, Sławianie prawosławni. Oczywiście był okres, że grekokatolicy. Mówiący teraz jak? No lingwiści mówią dialekty ukraińskie. Ukraińskie bardziej. Oczywiście mówimy o podobnych językach, ale mówimy po obu stronach granicy. Białoruski i ukraiński, że wjeżdżamy, prawda, na Białoruś i to są dialekty jednak bardziej ukraińskie. Granica taka umowna pomiędzy dialektami ukraińskimi już i takimi bardziej białoruskimi w ramach Polesia, to jest Bereza Kartuska, to zobaczycie, słynna Bereza Kartuska, gdzie był, prawda, obóz koncentracyjny, nie taki oczywiście sam jak w Niemczech, ale no, gdzie ludzie też byli bardzo źle traktowani w okresie międzywojennym.
Dla więźniów politycznych.
Dla więźniów politycznych różnej maści. Turów, o którym też będzie, Mozyrz. Co znaczy, że Brześć czy Pińsk są w ukraińskim obrzeże lingwistycznym. Jak będziemy wam mówić trochę o... Zrobimy taki podcast, pokażemy wam te kwestie tożsamościowe, no to zobaczycie, no że i badania etnografów, i różne mapy etnograficzne, i spisy powszechne pokazują ten aspekt albo ludzi, którzy mówią o sobie, że ani nie są Ukraińcami, ani Białorusinami, są na przykład tutejsi, albo by powiedzieli, jakby mogli, że są Poleszczukami, albo opcja taka, że właśnie po stronie białoruskiej granicy mamy ludzi, którzy deklarują, że są, mówią po mało rusku, czytaj po ukraińsku, tak? To o tym jeszcze wam opowiemy. To, co ciekawe, no oczywiście mówimy o regionie, który był przez wieki, ze względu na te warunki naturalne, biedny, nawet bardzo, słabo zaludniony, z niskim poziomem urbanizacji, mało miast, ale zobaczycie, że były bardzo ciekawe takie miasta, wyspy, które przeżywały rozkwit, izolowany w jakiś sposób, no więc był też długo no, z taką, na przykład z bardzo wysokim analfabetyzmem, tak? I z przetrwaniem wielu elementów kultury tradycyjnej, co oczywiście wywoływało fascynację. Pokażemy wam, jak podczas w okresie międzywojennym mamy takie klimaty, że tutaj, prawda, polska misja cywilizacyjna niczym w Afryce. I po rozpadzie Związku Radzieckiego, upadku komunizmu, pojawiły się też idee, że w ogóle jest odrębny naród, Poleszczucy. I że język jest odrębny. Możecie znaleźć, jak poszukacie w Google teksty w tym języku. To jest, nastąpiła standaryzacja tych dialektów lokalnych i stwierdzono, to nie, my nie jesteśmy ani Białorusinami, ani Rosjanami, ani Polakami, ani Ukraińcami. Jesteśmy Poleszczukami. I teoria jaka jest o etnogenezy? Tak jak wspomniałem wam o Bałtach, że są potomkami Jadźwingów.
O.
Tak? No ale to zawsze można powiedzieć, no, że to musiałaby Białoruś stać się krajem demokratycznym, ale to i wtedy oni nie, chcieli nie się wykluczam,
ja rozumiem, ale nie chcieli bardziej się jakoś przypiąć do tych Dregowiczów?
Też do Dregowiczów, ale oprócz tego jest popularna, bo ona podkreśla, no Paweł, zawsze też się chcesz to bardziej, jak budujesz, jesteś, można powiedzieć, później wkraczasz na arenę dziejową, to chcesz się wyróżnić.
Ale
a
to
jako
ciekawe,
Bałtowie się bardziej wyróżnić.
Ale więc... patrz, tą grupę...
A Jadźwingowie rzeczywiście mieszkali, żeby było jasne, Podlasie i kawałek Polesia, tak? No tam mieszkali Jadźwingowie, lud bałtycki.
No i teraz tak, Poleszczucy, po ukraińsku Poliszczuki, po białorusku Palieszuki i po polsku Poleszuk, albo jak mówiłeś
Pińczuki,
od Pińska.
Od Pińska, tak.
Czyli
ale to przede wszystkim mówiono w okolicach Pińska, bo Polesie jako oczywiście jest szersze. I teraz damy wam jako aperitif, żebyście zobaczyli, jakie były te wyobrażenia. Okres międzywojenny, osendowski, tak, o którego będziemy cytować, pokażemy wam takie właśnie trochę takie klimaty neokolonialne. I co pisze o tych Poleszczukach? Tak przetrwał ten lud, najdziwniejszy w Europie. 10, a może i więcej stuleci wchłonął w siebie potoki obcej krwi. Przerobił ją na swoją modłę. Spolszuczył. Co ci się, Pawle, stało? Spolszuczyłem się. Zatruwszy ją parnemi, słuchajcie, to jest wspaniałe. Zatruwszy ją parnemi wyziewami mszarników. Siwymi tumanami. Wypełzającymi z mroku olszynników. Pleśnią zbytwiałych wytworów leśnych, rdzą i słodkawą zgnilizną iłów rzecznych, a najwięcej ciągłym lękiem swojej duszy.
Lękiem swojej duszy.
Poleszczuku, co ci się dzieje? Lęk mej duszy owładnął mną, zawładnął mym ciałem i stąd po prostu... I wtedy, spolszuczyłem się, zatruty.
Wtedy pojawiamy się my, Polacy. Tak. Mówimy...
I w kureniach, po chatach, po zmurszałych młynach wodnych i w innych miejscach znanych tylko rybakom i łowcom żyją też dawne czary, zachowory, zasiekania i uroki, tak? Gdzie sędziwy kołtuniasty dziad, o kołtunie wam opowiemy, lub kabłąk, ku ziemi przygarbiona starucha, umie zamówić wszelką bolączkę, kryw, wina, tak? Nocne zmory, pat! Febre, róże, nieznośny ból zębów lub też stosownym zachoworem. Dopomóc w cierpieniu położnicy, zgasić pożar, odnaleźć zbłąkane na nietrach bydło. Ci to prasłowiońscy wołchwy, znachory i znachorki przyrządzają, lubczyki niezawodne mieszają korę z rozciętych ze sobą dębu i brzozy, godują małoczjak, aby krowy dawały dużo tłustego mleka. Sprzedają talizmany, aby ule pełne były miodu, aby strzelba biła celnie i śmiertelnie, aby pszczoły się roiły, a ryba jako szalała parła do jazów i sieci rybaków. Nie ma wioski i hutoru, gdzie by się nie krył przed okiem popa i władz. Wieszcz-biarz lub wieszcz-biarka. Patrzcie,
feminatywy. Tak.
Wróżący ze słońca, księżyca, gwiazd, pogody, biegu rzeki, lotu i głosu ptaków ze snów, a nawet na modłę szamańską. Strzewi i kości barana i wieprza. Cóż więc dziwnego, że dusza i umysł Poleszczuka, mało mają wspólnego z wzniosłą ideą chrześcijaństwa.
To mamy wszystko ustawione.
Tak. No misja, tutaj jest teren misyjny na pewno dla ministra Czarnka. Ja myślę, że on powinien ruszyć i te wszystkie, zwalczyć te krywy, zachowory, zasiekania i uroki. Słuchajcie, no więc takie było wyobrażenie tego najdziwniejszego ludu w Europie. A teraz trochę historii, bo to nie jest tak, że oni żyli niczym, prawda, jakieś tak ludy refugialne, które uciekły niczym pigmeje do dżungli.
Ale zanim o tym powiesz, cytowałeś przed chwilą ten długi pasus, to był autorstwa Ossendowskiego. Tak. To warto dodać, że on
on
kształtował naprawdę opinię, w sensie to on pisał bestsellery.
Będzie o okresie między... Na hasło robimy podcast po lesie w okresie międzywojennym i z Ossendowskiego mam jeszcze bardziej smakowite kąski. Więc nie bój się, Pawle, będzie znowu o zmorach, bólach zębów, zachoworach i lubczykach niezawodnych.
I wzniosłej idei chrześcijańskiej.
I wzniosłej idei chrześcijaństwa. No więc, historycznie trochę, no żeby nie było, że to jakaś ahistoryczna ziemia. Księstwo Turowsko-Pińskie. Tam powstaje, rozwija się w ramach Rusi Kijowskiej na pograniczu. Część jest w dzisiejsza Białoruś, część dzisiejsza Ukraina. Związki oczywiście z Polską są, bo nie jest jakoś daleko. Na przykład pamiętacie, jak z Bolkiem Chrobrym zdobyliśmy w 1018 Kijów i szczerbiliśmy Szczerbca. Problem oczywiście jest taki, że no nie miało to miejsca, ale kto się przejmuje takimi duperelami? Więc Światopełk tam był. Pierwszy książę Turowa. Żonaty z córką właśnie Chrobrego, która przyjechała z biskupem Kołobrzega. Pierwszym, Reinbern, pan się urodził, pochodził z regionu Hessegau, ale to jest w Turyngii. No i tak się mu ułożyło spowiedni księżniczki, że no, tatuś Włodzimierz Wielki uznał, że Świętopełk po prostu razem ze swoją żonką, bo to był jeszcze pasierb jego, że to jest po prostu piąta kolumna lachów na terenie Rusi Kijowskiej i no, wtrącił go do więzienia, że próbują go obalić. Uwięził parę książęco oraz biskupa i biskup niestety tego pobytu w ruskim więzieniu nie przeżył.
Ale, to też co, jak to świadczy o jakości służby penitencjarnej?
Niemiec po prostu był słabszej kondycji, był starszy i po prostu się... mówiąc językiem kolokwialnym, zepsuł się. No więc Chrobry oczywiście mógł się mścić w 1018 za Reinberna! No nie no, wiecie, no to by było straszne, gdyby coś takiego robił.
Für Deutschland.
Cały czas Für Deutschland. Tak. Więc następny motyw jest biskupstwo w Turowie. Jest bardzo aktywny Cyryl Turowski, nazywany ruskim złotoustym, czyli Chryzostomem, no to słuchajcie, no naprawdę bardzo poważny teolog, wybitny. No i oczywiście my próbujemy nadgryźć po lesie. Więc na przykład Brześć i opanował Chrobry, i Śmiały na krótko, i Kazimierz Sprawiedliwy. I tutaj pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam, jak Wincenty Kadłubek, kronikarz, opisuje, jak to nasi ze sztandarem, z orłem i tak dalej, orzeł i tak dalej. I mamy motyw taki, że właśnie nie tylko jakieś monety, tylko mamy pierwszy raz orła. Właśnie w ramach naszego mini Drang nach Osten. No i Co ciekawe, słuchajcie, ten Brześć tuż przy granicy, no, stał się na przykład ofiarą ataku Krzyżaków i Krzyżacy go zdobyli.
O.
Aż tam doszli, tak? Pierwszy gród na prawie magdeburskim w Białorusi. 1390 rok. Pierwszy. W 1410 w Brześciu Jagiełło, Witold spotkali się z Dżalaladdinem. Dżalaladdin. Dowódca tatarski i tam powstała cała koncepcja. Panowie rozłożyli mapy, włączyli... Nie, no nie mogli laptopów. Więc rozłożyli mapy i uruchomili, przygotowali operację Grunwald. Tam powstały plany bitwy pod Grunwaldem. Ale, żeby było jasne, Tatarzy też złupili na przykład 90 lat później, bo byli różni Tatarzy, byli tak zwani dobrzy i źli. Ci akurat złupili Grunwald. Zamek się ostał, obronił. Potem będzie, wiecie, że jest też twierdza, która walczyła i tak dalej. Więc mamy, wiadomo, że mamy ten wątek, widzicie, Polesia, że jesteśmy nim zainteresowani. Mamy kawałek Polesia, to jest, stolicą jest Włodawa, o której jeszcze wam opowiemy. I teraz tak, XIII wiek i XIV ewidentnie, jak pamiętacie, ekspansja jest państwa potężnego, właśnie to Halicko-Włodzimierska Ruś albo Wołyńska i tutaj mamy, pamiętacie, opowiadaliśmy Daniło, na przykład król Lew, jego syn, od którego mamy Lwów. No więc oni opanowują te tereny i ewidentnie wytworzy się silny związek Wołynia z Polesiem, bo tak naprawdę, jak wiecie, jak się skończy, nawet teraz, ale jak się skończy wojna, to koniecznie trzeba jeździć, moim zdaniem, do Ukrainy, żeby też wspierać gospodarkę ukraińską, poznawać lepiej kraj, no to turystyka, to pamiętajcie, bardzo fajny jest też północny Wołyń, który jest geograficznie, historycznie południowym Polesiem. Więc jest silny związek Polesia z Wołyniem. Pamiętajcie, Polesie to nie tylko Białoruś. I tam rodzi się, tutaj dochodzimy do tych właśnie, co wam mówiłem, to przenikanie się etnosów i religii. Tam jest w Ukrainie, mamy południowe Polesie, jest miasteczko Ratno. I tam urodził się Piotr Rateński, który stamtąd trafił, słuchajcie, do Moskwy. I w Moskwie został tym, który przeniósł metropolię, czyli arcybiskupstwo do Moskwy. Był pierwszym arcybiskupem w Moskwie. Oczywiście tytułował się Kijowa i Wszechrusi, i do dzisiaj jest ten zabieg, jako patriarcha teraz, tak? I to jest, można powiedzieć, źródło zasiane dla idei ruskiego miru. Oczywiście, o co chodzi, co chciałem wam przekazać, że Władimir Władimirowicz Putin, no jest osobą, która właśnie do takich idei się odwołuje, zawsze może być, zobaczcie, no co wy mówicie, metropolita pierwszy w Moskwie, przecież on stamtąd, z pogranicza ukraińsko-białoruskiego. Tak, tylko ty tak to, Wołodia, w określony, bardzo dziwny, wypaczony sposób interpretujesz. Natomiast trzeba mu oddać, że jak będziecie, jak to, ale to dopiero jak się zmieni władza na Kremlu, wcześniej wam zabraniam wyjazdu i rozpocznie się demokratyzacja Rosji, to Sobór Uspenski. Zaśnięcia, tak, gdzie był tradycyjnym miejscem tronizacji patriarchów, pochówku patriarchów i metropolitów wcześniej i koronacji carów. Bardzo ważny sobór. I kto jest inicjatorem? Piotr z Ratna. On też pisał ikony. Jesteś świętym i pisał ikony i napisał ikonę, którą od jego imienia nazywa się Piotrową. I to jest najważniejsza ikona w Moskwie. A jego pastorał, dlatego że zawsze jest ważna taka laska, tak, prawda, mówiąc kolokwialnie, jest wykorzystywany podczas uroczystości intronizacji tego patriarchy Wszechrusi Moskiewskiego. Czyli macie go postać bardzo ważną dla Rosjan, pochodzącą właśnie z Ratna. I teraz tak, granica dzieli na Polesie, na część południową, północną, Białoruś i Ukrainę. Kiedy ta granica zaczyna się tworzyć? Bo to jest właśnie tutaj pierwszy duży kamyczek do tej polityki, w cudzysłowie pseudopolityki historycznej prezydenta Putina, bo on twierdzi, że wszystko jest jakieś sztuczne, niewyraźne, tutaj on ustanawia nowe granice i tak dalej, no to słuchajcie, no to początków można już szukać w średniowieczu. Wraz z ekspansją Litwy na Białoruś, początek XIV wieku, opanowane zostają tereny północnego Polesia, dzisiejszego białoruskiego Polesia. I potem będzie tak, że mniej więcej do tej granicy Tatarzy, Złota Orda, potem Tatarzy Krymscy, to jest ten paradoks, będą mówili władcom Polski i Litwy, tutaj jest rodzaj kondominium. I my im będziemy płacili pieniądze, rodzaj takiego troszeczkę zwasalizowania, o czym się nie pamięta, właśnie na tych z terenów ukraińskich, ziem ruskich, do właśnie tego mniej więcej, bo ta granica oczywiście będzie się trochę zmieniała, do granicy dzisiejszej z Białorusią, mniej więcej. Bo Tatarzy uznawali, dobra, tam już są naprawdę lasy, bagna i tak dalej, no ludzie, tak, to już jest, wychodzimy z lasostepu. To tak trzeba uwzględnić. Słuchajcie, a potem my będziemy mówili, to będzie wspaniałe, że to są, bo to będzie też z Hanatem Krymskim. I to będzie rodzaj, no, haraczu, ale my będziemy mówili, że to takie podarunki są. My tak kochamy Hana, że chcielibyśmy sprezentować troszkę pieniążków. I następnie macie bardzo ważne wydarzenie Unię Polsko-Litewską w Lublinie w 1569 i spójrzcie sobie potem w Google, że ja nie jestem jakimś konfabulantem, tylko ta granica bardzo przypomina granicę dzisiejszą Białorusi i Ukrainy. Jak dojdzie do rozbiorów, to znowu patrzymy na mapę i granica między guberniami bardziej ukraińskimi etnicznie, bardziej białoruskimi, znowu bardzo przypomina granicę dzisiejszą Białorusi, Ukrainy i granicę kiedyś między Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną Polską na północy. I ostatecznie tak będzie też w województwach w okresie międzywojennym i między republikami dwoma radzieckimi i tak jest do dzisiaj. Ta granica z korektami jest naprawdę stara.
Ale jak to się widzi z tą doliną rzeki Prypeci, w sensie z linią, jak płynie Prypeć?
Prypeć jest, jak spojrzysz, to jest kawałek w Ukrainie, potem wpływa na Białoruś. Tak? I idzie do góry, tak? Jest, pamiętajcie, no 770 kilka kilometrów, to jest spora rzeka. Te dopływy są też ważne, tak jak masz na przykład tą Pińsk, tak? Pina na przykład, tak? I ta granica, pamiętajcie, to jest tak, że my mamy często takie, no jakieś obsesje, że musi być wyraźna na rzece, na górach, no. Tak zwane hasło geograficzne, tak historyczne, odwieczne. Nie, często, okej, jest jakaś granica, ona się trochę, na przykład korekta, góra, trochę dół, ale oprócz tego ci ludzie się przenikają. Na przykład coś jest ponad granicami. Co może być? Na przykład biskupstwa. I było tak, że było biskupstwo w Włodzimierzu Wołyńskim, bardzo fajne miasto, stare, na Wołyniu, o którym wam trochę opowiadaliśmy, pewnie jeszcze opowiemy, ale w jego granicach był Brześć i okolice Brześcia. Czyli, zobaczcie, biskupstwo jest w koronie polskiej, ale znaczna jego część nie jest w koronie polskiej, tylko jest w Wielkim Księstwie Litewskim. Następnie, jak mamy arcybiskupstwo kijowskie, metropolię kijowską, to formalnie Kijów, ale ten metropolita, opowiadaliśmy wam o tym, siedział na przykład w Nowogródku, siedział w Wilnie. I tak naprawdę ten prawosławny, tak, bo mówimy o prawosławnych, do 1620, kiedy jest odtworzenie tych nieuznawanych struktur prawosławnych Rzeczpospolitej, to on przebywa tam na północy. Ale jak spojrzymy, czym pan rządzi? Pana jurysdykcja eklezjalna, wspaniałe, tak? Słowa starosłowiańskie.
Jurysdykcja
czym pan
eklezjalna.
Tak, czym pan zarządza? To on by odpowiedział, no, kawałem Ukrainy też, czyli ziemiami w koronie polskiej. Więc widzicie, że granica nie była ścisła. Następnie, też bardzo ważna rzecz, to samo było potem u grekokatolików, jeśli chodzi o arcybiskupstwo, że kijowskie, ale szczególnie jak Kijów został stracony na rzecz Rosji, ale przebywam w Wilnie. Ale druga kwestia, no jak mamy Rurykowiczów, no to wiadomo, mówiłem, że księstwo jest, to turowsko-pińskie historycznie leżało w obu dzisiejszych państwach, Białorusi, Ukrainie. Więc jak spojrzymy na te wspaniałe rody, o których wam tyle opowiadaliśmy, ruskich kniaziów, magnatów, którzy się potem albo wymarli, albo spolonizowali. To są Ostrogscy, Zasławscy, Wiśniowieccy, Zbarscy, Tak? Oni wszyscy teraz są badani. Oni często się nie przyznawali, bo nazwijmy rzeczy po imieniu. To księstwo turskopińskie to nie był lider ekstraklasy. O, to był no, taki solidny średniak, mówiąc, zbliżają się mundial, więc trochę metaforyki piłkarskiej. Więc z tego powodu to no, nie było to powodem, takim źródłem wielkiej dumy, więc na przykład wymyślało się, tak jak Wiśniowiecy mówili, my z Giedyminowiczów, Jagiellonów. Tak? Teraz wiemy, że raczej nie. Ostrogscy, tak, ja z Rurykowiczów, ale tam z południa. Daniło. A teraz wiemy, że te rody właśnie były stamtąd i przenoszą się, albo prawda, łączy się Polesie z Wołyniem. I w drugą stronę, na Białorusi macie Turów. Był w Wielkim Księstwie Litewskim, ale należał do Ostrogskich, którzy są z Wołynia. Wiśniowieccy, pamiętajmy, oni doszli do, przecież mamy króla z tej rodziny, Michał Korybut Wiśniowiecki. No to jest Brachin, który jest na Białorusi. Ale jest ich, oni są właścicielami. Ale to działało też w drugą stronę. Macie potężny ród Radziwiłłów. Oryginalnie Litwini, Bałtowie, polonizacja stopniowo, ale też wielu z nich nie zapomniało o korzeniach litewskich. No i mamy ich gałęzie, tak? Linie, tak? Bo się rodzina rozdzieliła. No to mamy kogo? Nieśwież na Białorusi. I stamtąd z Nieświeża, gdzie jak kiedyś będziecie, słuchajcie, no zamek jest większy niż Zamek Królewski. No tam można zobaczyć, no jak się mówi, królewiątka. Ja to chciałbym być takim królewiątkiem. No więc generalnie mają też posiadłości na Polesiu Białoruskim, ale mają też na Wołyniu, Ołyka, gdzie powstała cała ordynacja. Czyli przechodząc z Wielkiego Księstwa do Korony Polskiej. Jak widzicie, są transfery. To nie jest tak, że była żelazna kurtyna, mur chiński między Wołyniem a Polesiem i Polesiem dzisiejszym ukraińskim, białoruskim. Ołykę kilka razy spalili kozacy. No to trzeba było pokazać, w tym Iwan Bohun, tak? Pokazać Radziwiłłom, gdzie raki zimują na Polesiu. I słuchajcie, co ciekawe, na Wołyniu, właśnie w Wołyńskiej, na Polesiu Ukraińskim jest wioska Kazimierka i założona przez Radziwiłłów. Co Radziwiłłowie zrobili? Nazwali ją na cześć Kaziuki słynne. Kazimierz, ten właśnie Jagiellończyk, ale nie król, który jest patronem Wilna i Litwy. I nagle macie tą wioskę już po Unii w Lublinie, czyli w Koronie Polskiej, macie symbol Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo kim ja jestem? Radziwiłłem, czyli Litwinem. I tam, słuchajcie, była Matka Boska, która według legendy, podań, została przywieziona z Palestyny. Opowiadaliśmy wam, pamiętacie, sierotka, który tam podróżował, opisywał, mumie woził, chciał też strusie, różne zwierzaki, coś mu padało, coś się uratowało. No, niesamowity kontrreformator też, tak? Który powiedział, koniec z tym protestantyzmem, bo byli też tacy Radziwiłłowie. Część powiedziała, gramy do ostatniej minuty jako Kalwini.
Sienkiewicz ładnie to opisał, tak, że zdradzili.
O, ależ tak. Śledami się trzymali. Dobra, Paweł, ale to czekaj, bo wyrzuciłeś nas aż...
Z powrotem na
żmudź. No, ale i słuchajcie tutaj, jak to było, że było tak, że ksiądz miejscowy polecił malarzowi z grekokatolikowi Ukraińcowi, żeby Rusinowi zdjął kopię z tego obrazu właśnie z Palestyny, który był w skarbcu książęcym. I słuchajcie, to się stało centrum pielgrzymkowym, jak to się też piękny wyraz mówi, pątniczym. I tam ci pielgrzymi byli, szli i z Wołynia, i z Białorusi. Czyli Kazimierka. Następna rodzina słynna, Sanguszkowie. To samo, posiadłości na Polesiu w Wielkim Księstwie Litewskim i Wołyń w Koronie Polskiej. Oni się wywodzili za to na pewno, oni mają papiery. Mogą powiedzieć, my od Fiodora, brata przyrodniego Władysława II Jagiełły. Wiecie, no to jednak lepiej brzmiało, tak? Bo Rurykowicze i Henchen dawno, dawno temu, a ci panują, tak, 15-16. Czartoryzk. Skąd mamy Czartoryskich rodzinę wspaniałą, tak? Na Wołyniu się znajduje, to jest południowa część Polesia. No oni zawsze mogli powiedzieć, jakiego herbu jesteśmy? Pogoń litewska. I znowu, od kogo? Od księcia litewskiego Koriata, który był wnukiem Giedymina, czyli brat stryjeczny Jagiełły. Czyli widzicie, co się dzieje, że mamy wielkie rody, które pochodzą szczególnie, jest ewidentnie silny związek z Polesiem. Bardzo silny. To jest paradoksalnie ten region, który jest często takie przekonanie, biedny, peryferyjny i tak dalej. No nie, nie do końca, naprawdę. I jak jesteśmy przy Czartoryskich, w następnym podcaście pokażemy wam, jak w XVIII wieku się ten region rozwija ekonomicznie. Kanały słynne, no to to będą czasy króla Stasia. A król Staś, to tylko wam dodam, że pamiętajcie, że matka Czartoryska i urodził się w Wołczynie na Polesiu. Nie. Białoruskie Polesie należące dobra do Czartoryskich. Czyli widzicie, ród z Wołynia, ale posiadłości też tam. I ostatecznie mamy coś takiego, że słuchajcie, jak była Unia, ta litewska, polska, 1569 Lublin, to wtedy były konsultacje społeczne, myśmy powiedzieli. Hmm. Oczywiście dotyczące tylko szlachty i magnaterii. I tak naprawdę dzisiejsze Polesie, Pińsk, białoruskie Polesie, no to jakby zrobić referendum, głosowanie, audiotele ówczesne, to większość szlachty, z tego co mamy z źródeł informacji, ona chciała razem z Wołyniem iść do korony polskiej. Tak? Oczywiście z opcją, że będzie też autonomia i tak dalej, tak? Ale generalnie mamy coś takiego, że jak spojrzymy na mapę, to nie przypadkiem, południe Białorusi bardzo silnie związane z Ukrainą. No i kolejne wielkie wydarzenie w historii Rzeczpospolitej, które się dzieje znowu na Polesiu, to jest Unia w Brześciu, na mocy której powstała cerkiew grecko-katolicka. I jak wiecie o tym, oczywiście bardzo ważne jest i poparcie, i opór, i dysputy teologiczne, i konflikty też zbrojne właśnie dla historii i Ukrainy, Polski, i Białorusi. I jak spojrzymy się na biskupów tych grecko-katolickich, tak, to spotkamy w Wielkim Księstwie Litewskim pochodzących z Ukrainy i vice versa, z Białorusi w koronie polskiej na ziemiach ukraińskich. Unia wyglądała w ten sposób, że najlepiej udała się na początku, to były Chełm i okolice i właśnie ten Włodzimierz. Czyli znowu te tereny częściowo położone na Polesiu. Też Białoruś sama i Polesie, ale nie Ukraina. To jest ten paradoks, który zawsze chciałbym, żebyście zapamiętali, że na Ukrainie to większość ziem ukraińskich nie bardzo. I wsparcie z Konstantynopola, też tutaj pod opieką Imperium Osmańskiego i tak dalej. Więc na przykład Lwów, Łódzk, Przemyśl, to dopiero dzisiaj bastiony grekokatolicyzmu, tak? To dopiero koniec XVII wieku i początek XVIII wieku. Później, tak? I teraz jak spojrzycie na tych kluczowe, jak to właśnie starcie kościoła katolickiego, obrządku greckiego i obrządku rzymskiego z prawosławiem, to widzimy tak. Biskup Jonasz Chochoł, to był jeden z promotorów Unii, był biskupem pińsko-turowskim, prawosławnym, a następnie właśnie grecko-katolickim. Rodzina pochodziła Chochołów z Rusi Czerwonej, czyli z Galicji, tam gdzie macie Lwów, to ona pochodziła z tego regionu. Przenieśli się, bo ludzie migrowali. To było też tak, że to Polesie przyciągało ludzi, bo było słabo zaludnione. Więc mieliśmy trochę zjawisko migracji, no typu no, kolonizacji, tak? I oni się przenieśli właśnie w okolice Brześcia. I co jest ważne, potomkiem jego jest Gogol.
O.
Z tej rodziny. Gogol, pisarz właśnie ten ukraińsko-rosyjski. Następnie Cyryl Terlecki. Pozdrawiamy Ryszarda Terleckiego, tak? To nie przypadek. Znowu, rodzina pochodząca oryginalnie z Sambora. Spójrzcie sobie na mapę, gdzie jest Sambor. Sambor to jest Galicja Wschodnia, Ukraina. Natomiast on sam urodził się koło Pińska. I też był biskupem prawosławnym, który wybrał Unię. Był promotorem Unii z Kościołem Katolickim i pełnił funkcję i biskupa turowsko-pińskiego i łódzki ostróg. Kolejna postać związana z Polską. Bardzo ciekawa rodzina Pociejów. Hipacy Pociej. Najprawdopodobniej urodził się koło Włodawy, i można go nazwać, prawda, tutaj to jest stolica nieformalna Polesia Polskiego i jak zwolennik Unii, który, słuchajcie, ma bardzo ciekawą biografię, bo on awansował bardzo, bo pełnił różne funkcje biskupie, ale ostatecznie on został metropolitą, czyli arcybiskupem całej cerkwi grecko-katolickiej w całej Polsce. Skąd oni pochodzili, ta rodzina Pociejów? Trafili na zachodnie Polesie, do dzisiejszej Polski. Oryginalnie rodzina wywodziła się z Kijowa, od Chodka Jurewicza. Chodek Jurewicz był bojarem, od którego mamy wielki ród Chodkiewiczów. Byli spokrewniani z Pociejami. I teraz słuchajcie, czy Hipacy Pociej wszedł naprawdę do kultury polskiej, historii? Jak zobaczycie obraz Matejki Kazanie Skargi, to on tam jest. No musi być, jako gorący, wielki zwolennik Unii z Kościołem Katolickim. Związany też z Warszawą, słuchajcie. Bo mamy coś takiego, że rodzina Pociejów miała swoją jurydykę i pałac, czyli taki, prawda, swoje miasto wewnętrzne tak naprawdę w Warszawie, gdzie powstały bazary, targowiska i stało się to synonimem tandetnego przepychu, taniego kiczu, mówiono elegant z Pociejowa i prowincjonalizmu. I w warszawskiej gwarze, słuchajcie, sprawdziłem w słowniku gwary warszawskiej, Pociejów znaczy po prostu targowisko.
No.
Tak jak mówi się czasami na buty sportowe, drogi Pawle,
Adidas.
Adidas, dokładnie. Ale nie wiem, gdzie
był ten Pociejów, czy to nie jest tak, że to tam, gdzie ja teraz mieszkam w Warszawie, na przykład to Pociejów? Bo tak widzę, jak się niektórzy ubierają.
Słuchaj, no to było tam. No co ci mam mówić, ale nie obwinia, nie sugeruję, że Paweł jest, słuchajcie, dzisiaj nie ma tandetnego przepychu, taniego kiczu, nie jest prawdziwym mieszkańcem Pociejowa. I słuchajcie, motyw Pociejowa jest w naszej szkapie, zajrzyjcie do starych lektur szkórnych, Maria Konopnicka, u Rejmonta w Ziemi Obiecanej i nawet Tuwim się nabija w bal w operze z Pociejowa. Więc nagle patrzcie, Pociejów, Chodko Jurewicz i jesteśmy w Warszawie. Teraz tak, Hipacy, dlaczego jest fascynujący? On pokazuje ten koniec XVI-XVII wieku, kiedy jest, uwielbiam ten wyraz, ferment intelektualny w Polsce. I też o generalnie Rzeczpospolitej. Więc mamy człowieka, który prawdopodobnie studiował w Akademii Krakowskiej, ale trafia na dwór do Kalwina, Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Oj, potężna postać. Nieśwież właśnie ołyka. I on przechodzi na kalwinizm. Z prawosławia przechodzi na kalwinizm. Po jakimś czasie stanie się prawosławny, a ostatecznie uczył się w szkole kalwińskiej w Wilnie. A ostatecznie będzie grekokatolikiem, czyli prawosławny Kalwin, prawosławny grekokatolik. No, ktoś by powiedział, że jak niektórzy polscy politycy zmienia barwy partyjne...
Pivotalną postawą się wykazał.
Pivotalną, tak, niczym rękawiczki. I słuchajcie, to jest tak, że on był na przykład biskupem Brześcia, jak mówicie, no Kalwin, co oni tam robią? No tak, jest tak, że słuchajcie, jest słynna Biblia właśnie Radziwiłłowska, której patronem był ten Mikołaj Radziwiłł Czarny, wydrukowania, i ona jest nazywana Biblią Brzeską, bo została wydrukowana przez protestantów w Brześciu w roku 1563. I to jest bardzo ważna Biblia dla języka polskiego, bo to jest pierwsza Biblia w całości przetłumaczona z języków oryginalnych. I kto to robił? No cała grupa, wśród niej Francesco Stancaro z Mantui, włoski teolog i lektor hebrajskiego i Georg Szoman z Raciborza, Ślązak, który też w swoim życiu był luteraninem, kalwinem i bratem polskim, czyli arianinem. Też transfery. Więc ale co wam pokazuje? Żebyście też kojarzyli Polesie z protestantyzmem. Jak wam pokażemy, to nie jest przypadek. I teraz tak, Hipacy pracował, słuchajcie, jako sekretarz króla Zygmunta II. No to jest poważna postać, był blisko centrum władzy. Następnie, jeszcze jako prawosławny, to jest paradoks, bardzo się przyczynił do tego, żeby powstało bractwo prawosławne cerkiewne w Brześciu. To była bardzo potem ważne instytucje edukacyjne, szkoły. On sam bardzo dużo pisał po polsku. Tak? Jakbyśmy wzięli to, co napisał, no to był polski. Przede wszystkim. I teraz tak, patrzcie. Jak spojrzymy na rodzinę, to tak, jego synowa, to Halszka, która była Hulewiczywna, albo z Hulewiczów, która jest osobą, która przez całe życie była wierna prawosławiu, w odróżnieniu, prawda, jak ona była jego synową, to jak, Pawle, ty jesteś dobry z tych...
O, nie jestem dobry.
Dobra, no dobrze. Generalnie co zrobiła? O, dzięki niej powstała w Kijowie szkoła właśnie Bractwa, z którego rozwinął się uniwersytet najważniejszy ukraiński, jeden z najważniejszych, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Prawosławny. Więc mamy, widzicie, Pociej grekokatolik, synowa nie. Córka Pocieja, za to Katarzyna, słuchajcie, wyszła za Rafała Leszczyńskiego, którego nazywano papieżem Kalwinów Rzeczypospolitej. Wojewoda Bełski.
Ale to ciekawe, nie?
Tłumacz i mecenas sztuki.
Kalwini, którzy to antypapiści, tak. Po prostu jak ich mało, nie? Tak. Papież Kalwin.
Tak. Nie obrażaj mnie, oksymoron. Jaki ja jestem papież? Przecież to jest antychryst. Przepraszam pana. Ale słuchajcie, u kogo się uczył Rafał Leszczyński? U Galileusza.
O, proszę.
O, proszę państwa. Wielki wkład w rozwój Leszna protegował i był patronem rozwoju też edukacji w tym mieście, na przykład Komenski, ojciec pedagogiki czeski, wybitny.
Mówiliśmy o tym, tak. I kiedyś w Lechistanie,
tak,
później z Babylu też.
Szkoły, drukarnie, zbory i właśnie we Włodawie, słuchajcie, powstała szkoła i zbór kalwiński. Czyli widzicie, Włodawa, która pierwsze skojarzenie Polska Wschodnia, tak. No to prawosławni, grekokatolicy. Nie, mamy zbór kalwiński, który działa do końca XVII wieku. Długo, tak? I to jest, co ciekawe, pamiętajcie, to jest Wielkie Księstwo Litewskie. To są, nie są tereny Korony Polskiej. Kawałki dzisiejszej Polski są historycznymi terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warto o tym pamiętać. I na przykład we Włodawie jest Wielki Synod Kalwiński. Zjeżdżali się Kalwini do swego papieża z całej Polski i Litwy. I pewnie wziął w nim udział Jan Amos Komenski. Dotarł aż do Włodawy. A Rafał Leszczyński, wojewoda bełski, który umarł we Włodawie, to, słuchajcie, jest pradziad Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski. Ale niestety, no mam dla was złą wiadomość, dla wszystkich Pociejów. No Rafał miał więcej niż jedną żonę, nie ukrywajmy. I to była druga jego żona. I niestety nie ma bezpośredniego związku między Stanisławem Leszczyńskim i Pociejami. Można powiedzieć, jego taka pra macocha. I, ale tata Rafała, Andrzej, słuchajcie, to tutaj też, żebyście o tym pamiętali. W tym fermencie końca XVI-XVII wieku zawierane są zaskakujące sojusze, można powiedzieć. O co chodzi? Że prawosławni na przykład zaczynają współpracować z protestantami. Po to, żeby równoważyć układ sił katolików, tak? I na przykład w Wilnie pod koniec XVI wieku zawarli konfederację, sojusz. I Andrzej Leszczyński, ojciec Rafała, odgrywał główną rolę. I tutaj z jakim miejscem go możecie kojarzyć? Baranów Sandomierski, nazywany Małym Wawelem, tak? Gdzie jest piękny, późnorenesansowy zamek, który został, siedziba rodu Leszczyńskich, bardzo przez niego rozbudowana. To Andrzej, tak naprawdę to, co widzicie dzisiaj, ten zamek, to jego zasługa. No i on rozglądał się za żonami, no to jak się zawiera sojusze z prawosławnymi, to powiedział, żona numer 3, no to tutaj widzę, Leszczyńscy mieli sporo partnerek życiowych, poproszę panią Fiedorę Sanguszko. Od niej dostają Włodawę. Wniosła w Wianie. Pani Fiedora Sanguszko ze słynnego rodu Sanguszko była prawosławna. Więc macie też małżeństwa między protestantami prawosławnymi. Okej, to o samej Włodawie. Stolicy nieformalnej Polesia Polskiego. Wielka synagoga jest wspaniała. Kościół świętego Ludwika, barokowy, przechodzący w rokoko, to jest wiek XVIII. Który ufundował hetman Ludwik, przepraszam, jak powiedziałem po francusku, Ludwik Pociej. A kto zbudował? Paolo Antonio Fontana. Paolo Antonio Fontana, pochodzący, byśmy powiedzieli, Szwajcarzy powiedzieli, tylko mi teraz balcer powiesz, że to Włoch. Tylko mi powiesz. Nad jeziora Como, Lugano, region Como, tak? Czyli włoskojęzyczne regiony Szwajcarii. ale no byśmy powiedzieli etnicznie Włoch, tu się trochę bronimy, wielki architekt późnego baroku w Polsce, który został nadwornym architekturem Sanguszków i spotkacie go właśnie po lesie, jego dzieła Lubelszczyzna i Wołyń, ale też Galicja Wschodnia, Rawa Ruska. Na przykład pracował przy kościele w Krzemieńcu. Bazylika bardzo ważna dla grekokatolików w Chełmie, to on. Oprócz tego w Zasławiu pałac Sanguszków, w Winnicy, czyli Ukraina, ale rodzina się stopniowo polonizuje. Opowiadaliśmy wam o tej rodzinie. I oprócz polonizacji macie też ukrainizację, rutenizację. Na przykład mamy znanego, prawda, ze Lwowa, jednego z mieszczan, który jak się zastanowimy, z kim on się tam koligacił, no to widzimy pani z domu Fontana. I to byli nasi przede wszystkim grekokatolicy. Teraz trochę powiemy o rzymskich katolikach. Więc słuchajcie, no, Polesie jest bardzo ważne w tym, bo nie było sielankowo. Działy się też rzeczy straszne, jak zobaczycie. No więc mamy motyw z Andrzejem Bobolą, męczennikiem, który jest jednym z patronów Polski w kościele katolickim i patronem archidiecezji arcybiskupstwa warszawskiej i warmińskiej. On sam, ilu jest tych patronów? Pięciu, w tym jednym, jedna to jest Matka Boska, więc czterech. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ludzi, innych niż Matka Boska, tak? I dwóch z nich to są patroni drugorzędni. I no niestety Andrzej powiedziałbym, no przepraszam, chwileczkę, dlaczego jestem drugorzędny? No jest. Urodził się koło Sanoka, czyli pogranicze polsko-ruskie. Rodzina sama wywodziła się ze Śląska, Bobolowie. I mamy taki motyw, że trafia na Polesie, tam będzie bardzo długo, bo był jezuitem. Jezuici prowadzili działalność prozelicką, czyli misyjną, co bardzo wkurzało prawosławnych. I tu dochodzimy do takiego motywu, że nieraz Polesie było obszarem, co pokazuje związki z Ukrainą, gdzie walczą kozacy. Dochodzą, walczą, zdobywają, niszczą. Pińsk był przez nich zdobywany czasami we współpracy z Rosjanami. 1648, 1655, 1657. Wcześniej na przykład Nalewajko był tam aktywny, tak? Drugie powstanie, wielkie takie powstanie kozackie. No i kozacy oczywiście Andrzeja Bobola złapali i zamęczyli. No,
w okrutny
zamordowali
sposób.
Go w okrutny czyli sposób był... po
i jest przedstawiony jako męczennik ze wiary, tak. Z tego powodu.
I oczywiście jest tak, że są w jego relikwie, jego szczątki w Warszawie, w kościele jezuickim. Był wcześniej w Pińsku, następnie był przetransportowany przez Rzym do Warszawy i też nastąpiła jego beatyfikacja.
Znaczy szczątki przetransportowane.
Tak, tak. I od 2002 jest tym patronem Polski.
Mam propozycję, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy ze szczątkami.
Ojej.
Andrzeja Boboli. Niech zostaną na przykład i za tydzień spotkamy się znowu, bo ta wizja jest też taką wizją, no cierpiał za wiarę.
Ale drogi Pawle, żeby tylko dla informacji dla wszystkich,
mocniejszy
opowiem
koniec.
Wam, żeby nie było, bo prawosławni słuchacze mogą do nas zadzwonić, panie Adamie, no tak nie można. No więc tylko w wielkim skrócie, tak opowiemy wam, jak rzymscy katolicy zamęczyli prawosławnego.
Aha, żeby było...
No tradycyjnie starotestamentowo, oko za oko, ząb za ząb. Męczennik za męczennika. Przepraszam za... tutaj proszę się nie obrazić, bo wiecie, że jesteśmy czasami troszeczkę rubaszni.
Ale nie zmieni się jedna rzecz za tydzień. Proszę państwa, dalej będziemy na Polesiu, szeroko rozumianym Polesiu, także proszę sobie przygotować jakieś notatki, coś do pisania i za tydzień spotykamy się znowu z całą armią bardzo ciekawych bohaterów, ciekawych historii i fascynujących zdarzeń w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą do nas napisać, to zapraszamy. babel@tok.fm, babel@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Rzeczpospolita Multikulti.